Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy w Prawie do Niuansu, proszę Państwa. Mamy czwartek, czwartek przedwyborczy. U nas wyborów nie ma, ale są wybory we Francji. Jeżeli ktoś myśli, że wybory we Francji to daleko, to nieinteresujące, no to chyba się dzisiaj spróbujemy z tym fałszywym przekonaniem zmierzyć. Dzisiaj z Jakubem Bodzionym będziemy rozmawiać, którego Państwo doskonale znają. Dzięki niemu powstają nasze podcasty i wideopodcasty w ogóle, więc będziemy tutaj za chwilę rozmawiać o tych francuskich tematach, a ja tylko przypomnę, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideopodcastu, że powstajemy dzięki jednemu procentowi Państwa darowiznom cyklicznym, Patronite, więc za każde wsparcie bardzo Państwu dziękujemy. Przypominam także, że dzięki Państwu, tak, wspólnie osiągamy sukcesy na platformach podcastowych i tam w czołówce się znaleźliśmy kilkukrotnie i zapraszamy Państwa do polecania i subskrybowania, bo to jeszcze jest następna rzecz, która nam pomaga w tym, żeby te nasze audycje powstawały. No i co? I chyba wszystko, tak tytułem wstępu i tradycyjnego zagajenia. Proszę Państwa, wybory już w niedzielę. Ważne? Nieważne?
No wydaje mi się, że bardzo ważne, zwłaszcza, że rozmawialiśmy na ten temat no nie tak dawno, akurat w piątek, w jednym z poprzednich podcastów i pamiętam, że właśnie kilka dni temu w ramach takich rozmów redakcyjnych mieliśmy taką dyskusję i że musimy znowu porozmawiać o Francji. No. I dlaczego znowu musimy porozmawiać o Francji? Bo tam ta sytuacja się zmieniła, to znaczy sondaże pomiędzy Emmanuelem Macronem a Marine Le Pen są coraz bliższe. Ten ostatni, dotyczący pierwszej tury wyborów, która odbędzie się już w niedzielę, to jest 26-21 i analogicznie w drugiej turze to było 53-47. Co się zmieniło w takim razie w ten tydzień z kawałkiem?
Ojej, najważniejsza sprawa jest taka, że to w ogóle nie są wybory nudne. Niby można powiedzieć, żeśmy wyszli od tego, że Macron Le Pen w czołówce, a i ktoś po tych miesiącach spojrzy, jak to samo, to nic się nie wydarzyło. Nie, proszę Państwa, wprost przeciwnie, wydarzyło się tak dużo, że jest wielka szansa, że no niestety, dodajmy, Emmanuel Macron ma szansę przegrać te wybory. Zaraz powiemy o tym, dlaczego tak jest, natomiast chyba najważniejsza rzecz, która zdarzyła się w ostatnim czasie, to jest po pierwsze efekt flagi.
Którego już nie ma?
Nie ma. Już można uznać, że pojawił się na moment, pof, i już wyparował. Bardzo krótki był to efekt flagi, co nie znaczy, że wojna w Ukrainie nie oddziałuje na Francję, tylko paradoksalnie oddziałuje inaczej. No, który kraj bliżej, ten się bardziej przejmuje, albo może zależnie od odległości, od granicy z Ukrainą, to chyba po prostu inaczej sobie wyborcy tłumaczą to, co
ale tam się dzieje. Ale też to działa w różny sposób, to znaczy widzieliśmy, że ten efekt flagi, czyli właśnie gromadzenie się wyborców wokół partii czy przywódcy obecnie rządzącego, on zadziałał na Węgrzech podczas wyborów, które wygrał z zaskakującą przewagą Viktor Orban. Natomiast na przykład w Polsce ten efekt flagi jest bardzo umiarkowany i jeśli w ogóle możemy mówić o jego występowaniu, no to na takiej zasadzie, że on zatrzymał tendencję spadkową Prawa i Sprawiedliwości. U Emmanuela Macrona on również występował, natomiast już się zużył, tak? Znaczy, że są inne ważniejsze tematy w trakcie kampanii.
No po prostu on w pewnym momencie rzeczywiście przeskoczył 30% i wydawało się, o, to już nic, tylko, prawda, otwierać jakieś dobre wino czy szampana, prawda, i świętować reelekcję. No ale wyborcy francuscy są tak przekorni jak chyba polscy. I nie lubią się bawić w gry, w których wynik jest z góry znany. To jest jakby jedna rzecz, ale chyba ważniejsze jest to, że Macron po prostu przestał robić kampanię z tego tytułu.
To słyszałem, to było to określenie, że Macron jest po prostu niesamowicie bezczelny. Co to
nie
znaczy?
Nie wiem, czy to wystarczy.
Ale co to człowiek znaczy w sensie tak naprawdę? To znaczy,
jest arogancki, to jest człowiek,
ale zawsze był, tak?
No był, no, ale że tak powiem, nie był prezydentem. Dopóki nie był prezydentem, to wydawało się, że o, taki młody, dziarski i tak dalej. No a on po prostu jest, ma w sobie coś takiego aroganckiego, co może się kojarzyć z człowiekiem, który sprawia wrażenie, jakby w życiu zawsze wszystko mu się udawało. W związku z tym...
No o nim się mówiło i o tej prezydenturze jako Jowiszowej, tak? Znaczy o nim jako Jowiszu i że w taki sposób też sprawował władzę. I co, nagle zaczęło to przeszkadzać Francuzom?
Nie, to przeszkadza, co wybory, no.
No tak, ale teraz jego sondaże jednak topnieją, tak?
Tak, ale one topnieją, bo on przestał w ogóle, jakby nie zrobił kampanii, to znaczy...
Trochę jak Bronisław Komorowski.
No, niestety, skojarzenia są fatalne. Zaraz możemy powiedzieć o tym, dlaczego 2015 rok w Polsce, ja nawet moim znajomym we Francji piszę, że kochani, pobudka, bo będziecie mieć Polskę 2015, tam też podobno Komorowski...
No trzeba było przejechać konkretną osobę na pasach i...
To zakonnice w ciąży.
Wydawało się, że jest to niemożliwe, a jednak.
No, przejechało to i tak od 6 lat przejeżdża. Więc krótko mówiąc, Francuzi patrzą na kampanię, której nie ma, ponieważ Macron uznał, że jest efekt flagi, że się zajmuje polityką zagraniczną, że jest mężem stanu, że jest poważny, no i co? I w zasadzie odmówił debaty przed pierwszą turą z kimkolwiek. To generalnie w ogóle nie robi dobrego wrażenia, prawda, że się odmawia debatowania. No.
Ale rozumiem, że też nie jest jakimś wyjątkiem, tak? To znaczy poprzedni urzędujący prezydenci również nie debatowali przed pierwszą
turą. Ale społeczeństwa się zmieniły. No generalnie w dobie mediów społecznościowych to wszyscy uważają się za równych jeszcze bardziej niż kiedykolwiek w historii. I no nawet ci, którzy są zwolennikami kandydatury Emmanuela Macrona, mają jakiś taki... Coś im tu nie gra, nie? No jednak powinien się postarać, powalczyć o te ich głosy, a nie, że mu się należy, bo podzielają jego poglądy. Więc on nie robił tej kampanii, on w zasadzie... Były takie momenty, kiedy... To jednak jest... On trochę przesadza, nie? Urządza spotkania z wyborcami, takie wielkie, wielkie spotkanie było, na które nie przyszedł. Nagrał wideo, Edouard Philippe, niby były premier, no i cały garnitur polityków, no ale to naprawdę, ta relacja to wyglądała słabo, no i są takie momenty, kiedy, bo jest taki żelazna reguła, że wszyscy kandydaci mają mieć te swoje, jest ich 12, no i każdy ma mieć swoją porcję tortu medialnego, porówno w mediach publicznych, no i on... Generalnie są takie momenty, kiedy jest dziura, no, nie pojawia się. No,
ale to on nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego zachowania? Znaczy, że inaczej, ja rozumiem, że to jest była jakaś strategia polityczna, natomiast jak pokazuje ten finisz kampanii, ona się chyba nie sprawdziła.
No, ale to są kwestia dni. Znaczy, to jest taka kampania, to jest jak taki wielki statek niezwrotny. No i być może do pewnego stopnia nie są w stanie tego przekręcać, no bo jeżeli są jakieś zobowiązania dotyczące spraw międzynarodowych, a w tym momencie wiemy, że Macron jest bardzo aktywny z tym, żeby jakoś sobie z tą Rosją ułożyć, bo on zdaje się postawił po cichu na jakoś tak dopuszczał myśl, że uda mu się dogadać z Putinem i wtedy, gdyby on przyniósł pokój, ohoho, no to wtedy, prawda, fanfary i bębny. Nie zmienia to faktu, że pomijając koszmar wojny, który oczywiście trafia na ekrany, jest szeroko dyskutowany w mediach francuskich, nie zmienia to faktu, że Francuzi są o wiele bardziej zajęci tymi swoimi sprawami. No jednak jest pewna odległość Francji od Ukrainy.
Tak, tak, to jeszcze zaraz do tych swoich spraw przejdziemy. Ja tylko chciałem dopytać, bo te relacje między Macronem a Putinem, w Polsce często one budzą śmieszność, to znaczy te telefony ciągłe i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym zresztą w poprzednim podcaście, to znaczy w jaki sposób państwo dysponujące bronią nuklearną w inny sposób prowadzi politykę zagraniczną, zwłaszcza przeciwko czy wobec drugiego państwa, które również taką bronią dysponuje. Natomiast to też stało się w ostatnich dniach takim pretekstem do spięcia na linii Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron, tak? To znaczy polski premier publicznie skrytykował Macrona właśnie za to, po co tam tutaj cytuję i parafrazuję jednocześnie, to znaczy po co do niego dzwonisz, co uzyskałeś, czy z Hitlerem też byście negocjowali i czy negocjowalibyście z Polem potem. I to wywołało bardzo ostrą reakcję samego Macrona. To znaczy powiedział, że polski premier wtrąca się we francuską kampanię, we francuską politykę, wewnętrzne sprawy Francji i lobbuje za skrajnie prawicową kandydatką, tak, czyli Marine Le Pen.
Oj, ten nasz Mateusz. Morawiecki.
Ale czy to rzeczywiście wywołało jakąś taką szerszy komentarz we Francji?
Oczywiście, że Macron zareagował, ale Mateusz Morawiecki i ta cała polityka zagraniczna, w której się podnosi rangę Marine Le Pen, której związki z Putinem, putinowską Rosją są po prostu bardzo niepokojące, mówiąc eufemistycznie, a to, co wiemy, to już powinno sprawiać, żeby Polska znajdująca się, prawda, na pierwszej linii teraz geopolitycznej rozgrywki, wydaje mi się, że powinni po prostu się opanować, coś tam, prawda, na schłodzenie wziąć głów i przestać czepiać się jedynego kandydata, który próbuje rozmawiać z Moskwą. Owszem, a to jest jedyny kandydat, który jednocześnie zapewnia jakiś poziom oporu wobec tego, co się w Rosji dzieje. Nie jest to oczywiście coś takiego, czego życzyłyby sobie, nie wiem, kraje nadbałtyckie czy Polska, że po prostu totalnie zamrażamy stosunki. A my też mamy trochę za uszami, okej?
Więc, tak, ale rozumiem, że jakby z tej karty wyborczej, to jest z perspektywy polskiej racji stanu de facto jedyny kandydat, który ma realne szanse na zwycięstwo i jest jakby z naszej perspektywy dobrym kandydatem.
I właśnie jego zwycięstwo już dzisiaj nie jest takie oczywiste, ale to jest jedyny kandydat, który biorąc pod uwagę to, co on robi, a nie tylko to, co mówi i jego relacje z Rosją, jest jedynym kandydatem, z którym można współpracować przeciwko Rosji i na rzecz Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę kandydatów, bo tam jest to całe towarzystwo, tam kandydatów się jeszcze tutaj nie ogranicza do tej dwójki, o której my mówimy, no ale niech będzie Marine Le Pen, niech będzie Jean-Luc Mélenchon i Eric Zemmour, no to są w zasadzie putinofile, którzy co prawda w momencie, kiedy się pojawiają dramatyczne relacje z Ukrainy, no nie mogą nic innego powiedzieć niż to, co cywilizowanemu człowiekowi wypada powiedzieć w takiej sytuacji. Nie zmienia to faktu, że są to wypowiedzi takie, które trzeba brać w kontekście i właśnie to mi się wydaje, o to należałoby mieć pretensje do polskiej polityki zagranicznej, że no gdzie są te służby dyplomatyczne, które po prostu informują, jaki jest ten kontekst, co ci ludzie naprawdę myślą, jak jest to CV relacji z Rosją i tutaj z tego punktu widzenia, nawet jeśli, nie wiem, chcielibyśmy więcej od Macrona, to jest to mały problem, albo to nadal jest dla nas najkorzystniejszy kandydat w porównaniu z tą pozostałą trójką, która jest w czołówce o zdobycie stanowiska prezydenta Francji. A Marine Le Pen to już naprawdę wszystkie możliwe lampki się powinny zapalać ludziom, kandydatce, która wzięła tam dwa kredyty z Rosji, których w zasadzie nigdy nie spłacono, których jak wypłynęła ta sprawa, to jej współpracownik podawał się do dymisji, ale zaraz po tych kredytach pojechała na Krym i prawda mówiła, że to część Rosji. 3 lata później robi sobie zdjęcia z Władimirem Putinem przy kampanii.
Deklaruje chęć wystąpienia z NATO.
Tak, gdyby nie fakt, że wybuchła wojna, to mielibyśmy ulotki z Putinem, prawda? Deklaruje chęć wystąpienia w NATO. I tu znowu cała spryt tej kandydatury Marine Le Pen, ona jest w pewnym sensie bardzo zręczna, bo ona mówi, że zrobi to, co de Gaulle. Okej, w 2009 roku to kandydat prawicowy Sarkozy przywrócił to członkostwo w strukturach NATO dowodzenia, żeby Francja znowu mogła uczestniczyć w tej rozgrywce.
Tak, ale to może powiedzmy w takim razie, co zrobił de Gaulle na początku i co chciałaby zrobić Marine Le Pen?
No Marine Le Pen chce generalnie wycofać Francję z NATO. To by oznaczało, że kontekst dzisiejszy jest zupełnie inny, że ten gest de Gaulle'a to było wybijanie się na suwerenność pomiędzy dwoma blokami, tak? Ale my mamy dzisiaj, to nie jest ani sam środek zimnej wojny, tylko to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z nowym rodzajem reżimów autorytarno-militarno-policyjnych, takich jak w Rosji, które są w stanie oddziaływać poza swoimi granicami w inny sposób niż to umożliwiała propaganda w czasach zimnej wojny. Ona była w pewnym sensie dość toporna w porównaniu z tym, że można, jak wiemy, oddziaływać na pewną część elektoratu przed Brexitem, przed wyborem Donalda Trumpa, przed wyborami we Francji w 2017 roku. Przecież to są rzeczy dowiedzione, że Kreml w 2017 roku, kiedy mieliśmy starcie Le Pen-Macron, to Kreml grał na korzyść Marine Le Pen. No, na litość boską, czy polskie służby dyplomatyczne o tym nie wiedzą? To ja im przypominam.
Znaczy, wydaje mi się, że już pewnie kończąc ten wątek, że to jest bardzo, uważam, nieodpowiedzialne i zachowanie, ale ono jest jednak wykalkulowane, tak? To znaczy, że polski rząd, polskie władze wolą postawić na ten nieliberalny zwrot w Unii Europejskiej i w Europie. Analogicznie do Orbana, tak? Tylko że tutaj ta waga jest zupełnie inna, bo prorosyjskie Węgry, no to jest jednak inna kategoria państwa niż prorosyjska Francja.
No tak, ale to przepraszam, ale pod adresem Warszawy są wysyłane sygnały bardzo mocne z Kremla. No to chyba, no nie wiem, no nikomu nie trzeba przypominać tych stwierdzeń o tym, co oznacza dla Polski, prawda, powrót do sytuacji sprzed 1997 roku, czego sobie zażyczono, prawda, w liście postulatów jeszcze z końca ubiegłego roku, która została skierowana, prawda, jako punkt wyjścia do rozmów z punktu widzenia Kremla. Nie, to jest kompletnie nieporównywalna sytuacja. Zresztą, jeżeli Viktor Orban chce prowadzić sobie taką politykę, niech sobie prowadzi, co nas to obchodzi, tak? Ja mam pretensje do polskiego rządu, że naraża nas na pewnego rodzaju ryzyko, że nie potrafi zebrać wiedzy, dostatecznej wiedzy na temat poszczególnych kandydatów z ostatnich lat, wiedzy oficjalnej, nie jakieś tam poufne, sekretne, choć i tu by się przydało, prawda, wykonać tę robotę dotyczącą finansowania i wpływu Kremla na Marine Le Pen. Bo ona zresztą wygrywa teraz te swoje głosy kolejne dzięki temu, że w ogóle nie mówi na te tematy, o których my tu mówimy.
Tak. Znaczy to, co jeszcze ważne, no to też Marine Le Pen przyznała wprost, że Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów, tak zwanej rosyjskiej strefie wpływów, ale mi się wydaje naprawdę, że ta wiedza, ona istnieje i natomiast po prostu ważniejsze tutaj jest jakieś takie utarcie nosa liberałom, establishmentowi, entuzjastom europejskim i ustawienie Unii w konkretnych kierunkach w innych kwestiach, a z tą Rosją jakoś się dogadamy, tak? Znaczy nie będzie tak źle, jak wam się wydaje, jeśli wygra Marine Le Pen, my się jakoś z nią dogadamy, mamy dużo wspólnych tematów.
No jest takie powiedzenie, że na złość to można sobie uszy odmrozić, ale, że tak powiem, za dużo rodaków na Syberii wylądowało, żeby takich powiedzeń sobie beztrosko w Polsce używać. Ja myślę, że trzeba się z tych 200 lat, a w zasadzie 300, jakby się dobrze zastanowić, relacji naszych z Moskwą, wyciągać wnioski i to wyciągać wnioski w sposób nie taki, że się będziemy wzmarzać, że prawda, nie lubimy, nie chcemy i tak dalej, tylko żeby prowadzić trochę mądrzejszą politykę. No, ta rozgrywka wymaga od nas choćby tego, że z punktu widzenia polskiej racji stanu może się okazać, że nieliberalnemu rządowi powinno przyświecać chęć porozumienia z liberalnym politykiem z innego kraju, tak? No bo na tym polega racja stanu. Racja stanu to jest racja państwa, powtórzmy, racja państwa, czyli racja ponad podziałami poszczególnych partii. Tymczasem, jak ktoś sobie koniecznie chce zawęzić punkt widzenia do tego stopnia, że będzie wyłącznie, nie wiem, w zacietrzewieniu swojej jakiejś ideologii i wąsko pojętego interesu partyjnego, prawda, frymarczyć naszym interesem narodowym, no to ja mówię, no weźmy sobie taki scenariusz. Wygrywa Marine Le Pen i realizuje część ze swoich scenariuszy. Co się może wydarzyć? Może się wydarzyć to, że zostanie osłabione NATO. Może się wydarzyć to, że współpraca niemiecko-francuska zostanie przykrócona, co oznacza, że w gruncie rzeczy znajdziemy się w takim scenariuszu, w którym Francuzi zaczynają się zajmować sobą. Mieliśmy taką debatę niedawno z François Eisbourgiem, wybitnym znawcą polityki międzynarodowej, na pytanie...
Wkrótce będzie dostępna dla państwa.
Gorąco będziemy państwu polecać ją i podsuwać linki. Otóż on powiedział takie słowa, no będziemy mieli Trumpa w Europie. I chodziło mu o pewną skalę nieprzewidywalności, która się pojawi. Ja mogę do tego dodać tylko tyle, że oczywiste jest, że wybuchną spory konstytucyjne we Francji takie jak w Polsce i na Węgrzech, a nawet być może i mocniejsze niż na Węgrzech, takie podobne do nas. To będzie oznaczało, że debata publiczna we Francji dokona takiego kolapsu, zapadnie się sama w sobie. To znaczy oni się naprawdę zaczną zajmować przede wszystkim sobą, bo rozpocznie się dewastowanie instytucji. Dlaczego? Dlatego, że Marine Le Pen też brakuje kadr. Więc co nastąpi? Wymiana kadr. Wymiana kadr, która jest zawsze dramatyczna, bo będzie wymagała, poczynając od sporu z Radą Konstytucyjną, tamtejszym odpowiednikiem Trybunału Konstytucyjnego, to będzie od razu awantura o to, bo i Marine Le Pen, i Eric Zemmour mówili o tym, że chcą wprowadzać pewne rozwiązania, które no, wymagają takiego elastycznego stosunku do tego, co się dzieje. Dowodzą, że to jest praworządne, zaraz potem słychać, że w świetle orzecznictwa Rady Konstytucyjnej to jest niepraworządne. Wniosek? Będzie totalna awantura. Referenda dotyczące sprawy migracji, prawdopodobnie jakieś przykrócenie strefy Schengen. Z naszego punktu widzenia, co to może oznaczać, że nie wiem, no zobaczymy, czy wjazdy do Francji będą taką oczywistością, jak są teraz. Wydaje mi się, że po prostu jest cała masa tematów, które dopiero nam wyskoczą. I przypomnijmy, że przed wybuchem wojny kwestia bezpieczeństwa w Europie miała być wypracowywana z Rosją. To jest w programie Marine Le Pen na stronie i kiedy ją zapytano o to już po wybuchu wojny, powiedziała: ja tutaj nie jestem taka, żeby fałszować, prawda, moje przekonania, zostawiłam, no dzisiaj to trochę inaczej wygląda, no, ale czy państwo sobie wyobrażają, że Rosja zniknie?
Tak, tak, no ale ulotki z Władimirem Putinem sztab Marine Le Pen wolał spalić, ale to w takim razie my oczywiście siłą rzeczy dużo rozmawiamy o... I dalej wojna jakby jest kluczowym takim czynnikiem, który determinuje nasz stosunek do polityki wewnętrznej, jak i tej zagranicznej. Ale we Francji już tak nie jest. Mówiliśmy, że są te inne, ważniejsze wewnętrzne tematy. Co konkretnie w takim razie?
Siła nabywcza. W połowie marca zrobiono takie badanie, co tam najbardziej Francuzów interesuje z punktu widzenia wyborów. Siła nabywcza 57%. 57%. To jest najważniejsze. Ile to ich euro w portfelu waży? To jest najważniejszy temat i mało tego on zyskał na w związku z wybuchem wojny. Właśnie zyskał paradoksalny taki wymiar, bo inflacja, bo ceny gazu, bo ceny paliw i nagle się okazuje, że wychodzi nasza ulubiona Marine Le Pen i uwaga, i najważniejszym hasłem wyborczym nie jest rozwolenie Unii Europejskiej, nie jest wyjście z strefy euro, jak tam, prawda, 5 lat temu. Jest poprawić siłę nabywczą Francuza przeciętnego. To jest jej hasło. Bierze sondaże pani Marine Le Pen? To jest najważniejsze? Okej, to o tym mówimy. Wojna w Ukrainie 15%. To nie będziemy o tym za dużo mówić. I po prostu patrzymy na ten zestaw tematów i w tym momencie widzimy taką wielką różnicę w podejściu tych narodowych populistów do kampanii wyborczej i takich postaci właśnie jak Macron. Macron wychodzi i horror po prostu z punktu widzenia tej rozgrywki. My już to wiemy, tak? W 2015 i później mieliśmy tego pod dostatkiem. Otóż Marine Le Pen wychodzi i zamierza spełnić wszystko wszystkim. Mhm. Wychodzi Macron i tak jakby cały czas się nie nauczono, że to jest kampania wyborcza, my jesteśmy w nowej rzeczywistości z tymi narodowymi populistami i mówi na przykład, że podniesie wiek emerytalny, nie? Oj, proszę państwa, to jest ta różnica, no. To jest ta różnica. Wychodzi kandydat i mówi wszystko wszystkim. I na każdy temat, zgodnie z wynikami sondaży, wychodzi kandydat, powiedzmy, poważny, mówi: kochani, za kilka lat nasz system jest deficytowy, nierentowny, nie ma równowagi, nie uwierzcie tym kandydatom, którzy mówią coś innego. To Macron w radiu w tym tygodniu.
No tak, ale też chodzi mi o to, że w trakcie kadencji Macrona on dużą jego część tego programu wyborczego, kiedy startował po raz pierwszy, stanowiły właśnie reformy gospodarcze i gospodarka jako taka, właśnie większe jej urynkowienie, obniżka podatków, zwiększenie tej siły nabywczej pieniądza, spadło bezrobocie do poziomów, aż najniższe od 2008 roku jest obecnie, wynosi niewiele ponad 7%. Także jakby tych sukcesów na polu gospodarczym Macron trochę ma, a pomimo tego w jakiś sposób staje się bezbronny wobec tej retoryki.
No to już są. To co, będziemy dziękować? No tak, natura ludzka trochę to jest. No jak już mamy to, to co, będziemy się tym jakoś bardzo ekscytować? A jak jest wojna w Ukrainie? Przyszłość jest niepewna. Jutro się robi nieciekawe. To może najlepiej zrobić to, co można zrobić, czyli zamknąć się w granicach państwa narodowego na wszelki wypadek, żeby można było liczyć na rozwiązania, które się mieszczą, jakby coś, na co mamy wpływ. To jest między innymi notabene powód, dla którego coś zdumiewającego dzieje się w tej kampanii. Choć większość Francuzów w sondażach deklarowała zrozumienie dla tematyki ekologicznej i zielonej agendy, to w ogóle nie ma znaczenia tutaj. I niektórzy się drapią w głowę i zastanawiają, jak to w ogóle możliwe. Stwierdzają, że jest coś takiego jak pytanie się wyborców, na co ten mój głos może mieć wpływ. No i stwierdzają, że na całą planetę to jednak jest przesadą, więc będę głosować w sprawach, które mnie dotyczą, które tutaj są. No i...
Tak, to jest też to problem braku poczucia sprawczości, o którym mówiliśmy w poprzednim podcaście na temat Francji. To znaczy właśnie, że wyborcy czują frustrację, dlatego że po prostu nie widzą, że ich głos ma przełożenie na rzeczywistość. No i to też jest przyczyna tego czarnego konia tych wyborów, czyli absencji, tak? To znaczy tego, że wielu wyborców właśnie sfrustrowanych obecnym systemem politycznym i właśnie tym takim brakiem sprawczości po prostu nie pójdzie na wybory.
Już teraz wiadomo, że to około 20% będzie, ale wedle...
Ale mówimy o pierwszej turze czy drugiej turze?
Jest to zbiorczo w tej chwili, no bo takie rozróżnienie na pierwszą i drugą tam w tych ankietach się, to jest generalnie, czy pójdziesz na wybory, prawda, prezydenckie. Wygląda na to, że to może dobić do 1/3. Do 1/3, czyli co trzeci Francuz zostanie. I to są, bo tu jest kilka jednocześnie czynników, które mogą sprawić, że Marine Le Pen wygra, tak? Bo cały czas to jest tak, że tam 52 z ogonem kontra 47 z ogonem, to jest niby możliwe, że Macron wygra. Ale takie sytuacje już były w Piątej Republice, że były takie pewniaki, był Edouard Balladur, był Lionel Jospin, takim się dobrze wiodło i takim szło w sondażach, że Francuzi im pokazali figę z makiem i oni przeszli do historii jako tacy pewniaki, które przegrały. Więc tutaj po pierwsze pokory. Po drugie, jeśli chodzi o te zmienne, absencja może przynieść niesprecyzowany wpływ. Ten margines między Le Pen i Macronem jest tak już wąski, że jakakolwiek absencja może zagrać na korzyść Marine Le Pen albo na korzyść Macrona. Po prostu nikt tego nie wie. I wreszcie ostatnia rzecz. Część lewicy jest gotowa oddać głos na Le Pen w drugiej turze. To wynika z badań właśnie nad tym trzecim. Tutaj nie mówiliśmy o nim, prawda, ten skrajnie lewicowy Jean-Luc Mélenchon, który chce rozwalić w ogóle Piątą Republikę i zbudować szóstą na jej miejscu. I też mu rośnie. I on co prawda w drugiej turze nie mówił, że będzie popierał Marine Le Pen, ale wiadomo z badań, że tak 1/4 jego elektoratu to jest gotowa pójść w drugiej turze i zagłosować na Marine Le Pen, ponieważ ten elektorat negatywny Macrona, ta nienawiść do liberałów się tak rozlewa szeroko, że chcą po prostu za wszelką cenę. No i après nous le déluge, prawda?
Tak, ja widziałem takie badanie właśnie, że dotyczące elektoratu Jean-Luca Mélenchona, że prawie połowa jego wyborców może nie zagłosować w drugiej turze w ogóle, a ta pozostała połowa może się podzielić właśnie niemal po równi pomiędzy Macrona a Le Pen.
No i to jest coś takiego,
czy my możemy ocenić, czy na przykład wyborcy Macrona lub Le Pen są bardziej zmotywowani? To znaczy właśnie...
Nie wiadomo. No po prostu nie wiadomo, tak? Nie wiadomo. To jest coś takiego, że ci szefowie domów sondażowych, oni po prostu po wyborach regionalnych ostatnich bili się w piersi, ponieważ tam w ogóle prawie nic nie wyszło. Absencja wyborcza tak odmieniła wyniki, że Marine Le Pen, która miała zdobyć kilka regionów, nie zdobyła nic. Prawda? Więc to ogromne różnice. I teraz podchodzi się z całą pokorą, ale ta niepewność powoduje, że trzeba brać pod uwagę, że tym razem może to zagrać na Marine Le Pen, bo już teraz widać, dlaczego rośnie Marine Le Pen, bo Zemmourowi maleje. Jest coś takiego, że ci wyborcy sobie
kalkulują.
Czyli
innemu kandydatowi skrajnej prawicy.
Tak jest. Po prostu wyborcy sobie kalkulują. No dobrze, to wyborcy lewicy widzą, że się głosy lewicy rozproszyły. Skoro jestem człowiekiem lewicy, no dobra, to już pójdę. No, choćby ten Mélenchon był taki skrajny, to oddam głos na Mélenchona. I Mélenchonowi rośnie. Marine Le Pen też była tam bardzo srodze traktowana przez Zemmoura i teraz okazuje się, że Zemmour stanął w miejscu. No to wyborcy zaczęli kalkulować i też przeszli do Marine Le Pen, czy wrócili, twierdząc, że to jest bardziej użyteczne, żeby oddać głos. A Macron nie ma skąd tak czerpać. To jest taki paradoks Macrona, że on ma jednocześnie największe poparcie w porównaniu z prezydentami w ubiegłych latach, bo już nie mówię o Hollandzie, gdzie był katastrofą, nawet z Sarkozym, to po prostu on ma dość wysokie poparcie, to jest tak, te 25-26% to jest jego stałe i on to utrzymuje, jest w stanie utrzymać. Ale to nie jest dość, żeby wygrać. Może być za mało.
Znaczy, on też sobie zdaje z tego sprawę, bo dużo mówiliśmy o tej arogancji, bucie, czy nawet bezczelności Macrona. Natomiast ja widziałem niedawno nagranie z jednego z takich wieców Macrona i on tam mówił wprost, porównywał swoją sytuację do Brexitu, tak? Znaczy mówił, żeby nie być niczego pewnym, bo ten wzrost nacjonalizmu, wzrost szowinizmu, wzrost, a on mówił też o antysemityzmie, o rasizmie, że to wpływa na decyzje wyborców i że, nie, on powiedział dokładnie coś takiego, że nie możemy być niczego pewni. I żebyśmy się nie obudzili w takiej rzeczywistości, w jakiej obudzili się Brytyjczycy po głosowaniu brexitowym, które też się rozstrzygnęło na pojedynczych punktach procentowych i którego też wyniku nikt się nie spodziewał. Tak? Znaczy wszyscy założyli, że no dobrze, premier Cameron zrobił to, co zrobił, natomiast wiadomo, jaki będzie wynik. I tutaj też dobrze Marine Le Pen może sobie pokrzyczeć i postraszyć, natomiast wiadomo, że Macron wygra.
No, pełna zgoda. No, nie wiem, być może to jest coś takiego, że wszystkie społeczeństwa muszą przejść przez tę chorobę narodowego populizmu. Generalnie to się kończy zwiększeniem podziałów, wydobyciem tych różnic i nazwaniem ich jako dramatyczne podziały, a nie coś, co można by było wspólnie próbować rozwiązywać te problemy. Mam takie poczucie, mieszając powoli do końca, że jest taka atmosfera beztroski, prawda? No jak ci ludzie z lewicy takiej centrowej mogą mówić, rzucać się na Macrona, kiedy... Oni po prostu znajdą się w tym samym obozie, jeżeli Marine Le Pen wygra i zacznie wprowadzać te swoje reformy, łamiąc standardy praworządności, czy wykonując te ruchy w polityce zagranicznej, które spowodują, że będzie jakiś system bezpieczeństwa europejskiego będzie rozmontowywany, no, w jakiejś perspektywie. No, ona coś tam zrobi, że będzie dokonana ta wymiana elit, no, że generalnie to można powiedzieć, że ta lewica zawyje też tam. No ale to jest kompletna beztroska, to jest coś takiego, nienawidzimy Macrona i reszta się nie liczy, a to, że to może przynieść zwycięstwo, tak jak u nas było, Prawo i Sprawiedliwość to wyniosło wyżej niż powinno, no to już jakby w tym zacietrzewieniu się nie myśli, nie przeprowadza się takiej kalkulacji, no jest taki rodzaj beztroski, która mnie z punktu widzenia polskiego martwi, tak? Bo jak się Francja zajmie sobą i Olaf Scholz nie będzie miał partnerów do załatwiania spraw europejskich, jeżeli będziemy mieli w Paryżu cichego sojusznika, bo to mogą być ciche takie właśnie alianse z Kremlem, niekoniecznie bardzo głośne, ale potem mogą być coraz głośniejsze z czasem, no to w jakim wymiarze to może być dla nas korzystne? Ja nie wiem, co ten Mateusz Morawiecki mówi. No po prostu to jest niedobrze.
I z tym optymistycznym akcentem dzisiaj chyba Państwa zostawimy. Natomiast zapraszamy na coś specjalnego, tak?
Tak, no myślę, że możemy spokojnie Państwa zaprosić tak. W niedzielę wieczorem, sobie omówimy, co tam wyskoczy w tych pierwszych wynikach, prawda? Że wieczorem spróbujemy odbyć krótką rozmowę i skomentować, co tam się okazało. Może wtedy coś opowiemy o moich ulubionych kandydatach, których nie udało się mówić, o trockistach, jak sobie poradzili.
Tak jest, także widzimy się w tym samym składzie w niedzielę wieczorem, tuż po ogłoszeniu exit poli, czy wstępnych wyników francuskich wyborów prezydenckich.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Proszę pamiętać o 1% i darowiznach, żebyśmy mogli robić to, co robimy. Dziękujemy. Do zobaczenia.